piątkowy wieczór z racji wielkopostnego liturgicznego okresu w Kościele, przynagleni wezwaniem proroków i zatroskania waszych duszpasterzy, rozpoczęliśmy rekolekcje święte i jednocześnie baczniejsze przyglądanie się naszemu życiu z wiary. Czynimy to dlatego, aby przeżyć drogę nawrócenia. Towarzyszy nam obraz Jezusa Miłosiernego z Jego wzniesioną dłonią ku górze i jednocześnie pytaniem o naszą relację do Boga. W pierwszym dniu naszego zamyślenia próbowaliśmy zrozumieć, że obojętność czy wręcz odrzucenie Chrystusa nie jest tylko historią i zamierzchłymi czasami faryzeuszów, sadyceuszów i uczonych w Piśmie, że podobnie i dzisiaj wobec czasu nawiedzenia Boga, który przychodzi do nas w tajemnicy eucharystycznego chleba, który chce nas pouczać w swoim Słowie, który chce, abyśmy Mu usłużyli w bliźnim i wreszcie, który chce, abyśmy Go doświadczyli we wspólnocie modlitwy rodzinnego Kościoła czy też podczas zebrania liturgicznego, niekiedy nie dostrzegamy albo obojętniejemy na tegoż Boga. Z kolei w sobotę myślą przewodnią uczyniliśmy z wizerunku Chrystusa Jego dłoń spoczywającą na sercu i w myśl biblijnej, ewangelicznej zasady pytaliśmy o to, czy jesteśmy ludźmi, którzy z dobrego skarbca swego serca są w stanie wydobyć względem innych, bliźnich, dar modlitwy wstawienniczej, dobrego słowa i zwykłych ludzkich czynów życzliwości, które sprawiałyby, iż życie naszych bliźnich będzie nieco łatwiejsze i przepełnione miłością chrześcijańską. Ktoś może słusznie zresztą stwierdzić i powiedzieć, że przecież jestem w głębokiej zażyłości zarówno z Bogiem, jak i bliźnimi, i to tymi w rodzinie, jak i w społeczności lokalnej. Ale baczmy na to, bo prędzej czy później na każdego z nas przyjdzie pokusa i chęć zdrady. Czy to niezbyt śmiała teza i przypuszczenie? Uczyńmy przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań antybohatera biblijnego Judasza. Nie po to, aby go oceniać, potraktujmy go bardziej symbolicznie. Przecież doskonale wiemy, że był to człowiek, który w pierwszej fazie podążania za mistrzem z Nazaretu był nim oczarowany. Dopiero później był nim rozczarowany. Z tego względu, iż uległ czterem pokusom, które, jak się za chwilę okaże, pojawiają się i w naszym życiu. Biblia jest bardzo oszczędna w słowach, jeśli mowa o Judaszu. Charakteryzuje go kilkoma przymiotami. Po pierwsze, jako Iskariota, od łacińskiego sicarios, sztylet, co oznaczało stronnictwo zelotów. Dzisiaj byśmy powiedzieli taką partię polityczną, która chciała poprzez wszczynanie rebelii doprowadzić do upadku Imperium Rzymskiego, a więc ówczesnego okupanta narodu wybranego. Po drugie, charakteryzuje go jako tego, który nosił trzos, a więc był skarbnikiem. Był również jednym z 12, a więc pozostawał w głębokiej zażyłości z Jezusem, jak nikt inny. I wreszcie niechlubne stwierdzenie, ten, który go zdradził. Tyle o Judaszu. Dlaczego się nim zajmujemy? Bo jak wspomniałem przed chwilą, uległ czterem pokusom, które doprowadziły go do rozpaczy i to, co najgorsze, niestety nie podjął drogi nawrócenia. Po pierwsze, uległ zawiści i zazdrości. Pomimo tego, że był w takiej bliskości z Jezusem, czuł rozgoryczenie i żal, że w niektórych sytuacjach nie był zabierany, podobnie jak inni apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, chociażby na górę przemienienia czy podczas cudownego wskrzeszenia dziecka. Miał swoje wyobrażenie o grupie apostołów, o swoim jakimś kościele, który miał być w przyszłości założony. Zawiść i zazdrość co dnia potęgowała się w Judaszu. Analogicznie spójrzmy i naszą rzeczywistość. Jesteśmy w Kościele przy Chrystusie, ale coraz powszechniej Boga oceniamy przez pryzmat księży. Owszem, jesteśmy i powinniśmy być świadkami Chrystusowej miłości Jego Kościoła. I pewnie w wielu sytuacjach nie dostajemy do tej funkcji i zobowiązania. Ale przecież to Bóg jest dawcą i źródłem zbawienia i wszelkich innych łask. Czy gdziekolwiek w Biblii jest napisane, że ksiądz Jan jest drogą, prawdą i życiem? Nie. Nasze wyobrażenie o Kościele, o księżach, prędzej czy później doprowadzi nas do pokusy zawiści i zazdrości. Tylko dramat jest taki, że jeśli jej ulegniemy, to odcinamy się od samego Boga. Nie róbmy tego, bo skończymy jak Judasz. Druga pokusa materializmu i niej też uległ Judasz. Pamiętamy wydarzenie biblijne, w której kobieta grzeszna przyszła i drogocennym olejkiem nardowym obmywała nogi Jezusa. Ten pełen zatroskania Judasz twierdzi, że przecież to jest marnotrawstwo. Sam wydał mistrza za 40 srebrników. Czyż i nam nie grozi taka pokusa aktywności zawodowej, ciągłego gromadzenia, zbijania życiowego kapitału i w ten sposób nie znajdujemy czasu dla Boga, na modlitwę i dla bliźnich? Prędzej czy później, nim się zorientujemy, to okaże się, że jesteśmy tyłem odwróceni do tegoż Boga i nas nie interesuje, podobnie i do naszych bliźnich. A wówczas pozostaje tylko akt desperacji, który ze wstydem każe nam się trzymać majątku i doczesności, a przekreśla wieczność. Trzecia pokusa to pokusa niewłaściwego wyobrażenia o Bogu. Judasz, jak już wspomniałem na początku, Chrystusem był oczarowany, zachwycony Nim. Bo przecież wszyscy Go słuchali, chętnie gromadziły się tłumy, krzyczeli wobec Niego Hosanna. Ale w pewnym momencie, ku zdziwieniu Judasza, Jezus z Nazaretu zaczyna mówić, że będzie odrzucony, będzie cierpiał i umrze. To już było za dużo dla Niego. On chciał Mesjasza potężnego, triumfującego, z wojskiem, które zniszczy Imperium Rzymskie. Nie wyobrażał sobie, że jego Bóg może cierpieć. Podobnie i w naszym życiu. Kiedy wszystko się układa po naszej myśli, bo każdy z nas pisze scenariusz własnego życia i skrzętnie go reżyseruje, nie ma tam miejsca na cierpienie, niepowodzenie. Kiedy wszystko jest po naszej myśli, wtedy wykrzykujemy Bogu, jakże my Ciebie kochamy. Ale kiedy przychodzi jakaś próba, odwracamy się od Boga. A przecież Jezus był na tyle szczery, że to powiedział, że jeśli chcemy iść za Nim, to trzeba będzie wziąć krzyż. Wtedy też ulegamy tej pokusie i niestety zdradzamy Boga. I wreszcie czwarta pokusa. Dezaprobaty grona apostołów. Prawdopodobnie pozostałych 11 dostrzegało, co się dzieje z Judaszem. Być może wielokrotnie zwracano mu uwagę, że jego sposób, styl życia czy oczekiwania są niestosowne i zupełnie nie są skorelowane z przeświadczeniem mistrza z Nazaretu. Ale on nikogo nie słuchał. Szczytem tego dramatu była ostatnia wieczerza. Spróbujmy oczyma wyobraźni powrócić do tego miejsca. Wieczernik, miejsce, w którym spożywa się wieczerze. Rozmawiają o wszystkim. Pewnie był natłok myśli, wypowiadanych słów. W jednym momencie Jezus mówi ni stąd, ni zowąd: jeden z was mnie zdradzi. Wszyscy milkną, a Judasz pyta: czy nie ja, Panie? Chrystus mu odpowiada: tak jest, ty. Wówczas on wstaje i wychodzi, Ewangelista Jan konkluduje to krótkim stwierdzeniem, że wtedy wstąpił w niego szatan. Dla nas jakie jest zasadne pytanie? Dlaczego pozostałych 11 nie próbowało go zatrzymać? Przecież my intuicyjnie wiemy, że jeśli ktoś chce iść popełnić dobro, to go zatrzymujemy, wołamy, krzyczymy, opamiętaj się. Apostołowi już go mieli dość. Nie zwracali na niego uwagi, bo ich nie słuchał. Tak samo jest w naszym życiu. Ludzie niestety zdradzają Boga, bo wcześniej nie słuchają osób, które walczą o ich zbawienie. W rodzinie, kapłanów, sióstr zakonnych. Drodzy bracia i siostry, dramatem Judasza nie było to, że Jezusa zdradził, że opuścił wspólnotę uczniów. Dramatem Judasza było to, że on się nie nawrócił. Zupełnie tak samo postąpił Piotr. Zdradził i uciekł od apostołów. Ale on wrócił do Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia to jest nawrócenie. To nasze przyklęknięcie przed kratkami konfesjonału i powiedzenie Bogu: zgrzeszyłem. Sakramentalna spowiedź jest drogą nawrócenia i pojednanie się, a więc przebaczenie w rodzinach i wśród najbliższych. Tylko wtedy uchronimy się od pokusy zdrady Boga. Jesteśmy i będziemy narażeni na to, że Boga będziemy chcieli zdradzić. Ale zdradzimy tylko wtedy, jeśli nie powrócimy do Niego przez sakrament pokuty i nie pojednamy się z bliźnimi. Niewłaściwe wyobrażenie Boga, zawiść i zazdrość, materializm życia i brak przyjmowania uwag osób, które walczą o nasze zbawienie. Pamiętajmy o pokusach. Wątpić nam wolno, zwątpić nam nie wolno. Amen.